Cóż to oznaczało? Alianci utworzyli mocny przyczółek do prowadzenia dalszej ofensywy. W którą stronę mogła być skierowana? Na północ, do Niemiec, czy na wschód, na Bałkany? Stalin wiedział, że brytyjski premier będzie zabiegać u prezydenta Roosevelta o wysłanie alianckich armii inwazyjnych na wschód, tylko w ten sposób opanowując Grecję. Wielka Brytania uzyskiwałaby kontrolę nad wybrzeżami Morza Śródziemnego, tak ważnego dla imperium. Z Grecji wojska alianckie skierowałyby się na północ i wypierałyby Niemców z Bułgarii, Rumunii, Węgier, Czechosłowacji i Polski. Wyzwolenie tych państw przez wojska alianckie przekreśliłoby jego plany. Zdawał sobie sprawę, że alianci z Grecji szybciej dojdą do Bałtyku niż jego armie do Bugu, albowiem Niemcom trudniej byłoby bronić ziem na południu Europy, choćby ze względu na sieć kolejową. Była ona dobrze rozbudowana równoleżnikowo, a znacznie gorzej południkowo, co oznaczało, że Niemcy łatwiej i szybciej mogli przewieźć swoje dywizje ze Związku Radzieckiego do Francji niż do Grecji. Tymczasem premier Churchill bardzo aktywnie starał się wprowadzić swój plan w życie. 8 września 1943 roku na Rodos wylądował ze spadochronem brytyjski oficer, który miał nakłonić dowódcę 30-tysięcznego włoskiego garnizonu do zaakceptowania kapitulacji ogłoszonej przez rząd włoski i przystąpienia do wojny po stronie aliantów. Misja nie powiodła się, gdyż zanim Włosi podjęli decyzję, niemiecki garnizon liczący 7 tysięcy żołnierzy przystąpił do ataku i szybko przejął pełną kontrolę nad wyspą, mającą ważne znaczenie strategiczne. Brytyjczycy nie rezygnowali. Nasilili działania komandosów, przerzucili w ten rejon brygadę piechoty z Bliskiego Wschodu. Do początku października prawie 4 tysiące żołnierzy brytyjskich zostało włączonych do walk o opanowanie wysp w tym rejonie Morza Egejskiego. Miesiąc później było już ich 5 tysięcy. Niemcy, zdając sobie sprawę ze strategicznego znaczenia wysp, nie mieli zamiaru wycofać się stamtąd i też wzmacniali garnizon. Walki przybierały na sile. O ich skali świadczą straty wojsk brytyjskich. 4800 żołnierzy zabitych, rannych i zaginionych, 4 uszkodzone krążowniki, 6 zatopionych niszczycieli i 4 uszkodzone, 2 zatopione okręty podwodne oraz 10 mniejszych jednostek, 113 strąconych samolotów. Stalin nie mógł mieć najmniejszych wątpliwości, do czego zmierza Churchill. Musiał przeciwdziałać, gdyż w przeciwnym wypadku wschodnia Europa wymknęłaby mu się z rąk. W takiej sytuacji udawanie obrażonego sojusznika i grożenie zawarciem ugody z Hitlerem już nie wystarczało. Na początku października zdecydował się więc przyjąć uprzejme zaproszenie Roosevelta do spotkania na szczycie. Miał tam do rozegrania partię, w której stawka była bardzo wysoka – przyszłość Europy. Nie wiedział tylko, co zrobić z Churchillem, który przejrzał jego grę i zamierzał uprzedzić go w zabiegach o łaski Roosevelta. Jak pozbyć się tego Brytyjczyka? Okazja podsuwająca rozwiązanie nadarzyła się niespodziewanie. Radziecki szpieg wykrył przygotowania Niemców do zamachu na prezydenta Roosevelta w Teheranie. W 1942 roku za linią frontu na Ukrainie wylądował ze spadochronem Nikolaj Kuzniecow. Miał doskonale podrobione papiery na nazwisko Siebert, dostarczone przez Georga Millera, szefa biura nielegalnych paszportów NKWD. Wynikało z nich, że był Niemcem, zamieszkałym w Rydze, gdzie w 1941 roku został zmobilizowany do niemieckiego wojska, a jego dywizja walczyła pod Leningradem, skąd odesłano go na urlop do Równego. W warunkach wojennych sprawdzenie tych informacji było praktycznie niemożliwe, tym bardziej, że wystawiając sfałszowane papiery, ludzie Millera wykorzystywali autentyczne nazwiska. Gestapo, usiłujące ustalić tożsamość porucznika Sieberta, bez trudu odnalazłoby w Rydze ślady rodziny Siebertów, którzy w 1940 roku, tuż przed zaanektowaniem Łotwy przez Rosjan, wyemigrowali do Berlina. On właśnie, odbywając służbę w Winnicy, ukraińskim mieście, w którego rejonie Hitler urządził swoją kwaterę, dowiedział się, że tam właśnie oddział Otto Skorzennego przygotowuje się do zamachu. Okoliczności, w jakich udało mu się dotrzeć do ściśle strzeżonej tajemnicy, nie zostały całkowicie wyjaśnione. Jednym z informatorów mógł być generał Hans Oster, najbliższy współpracownik admirała Wilhelma Canarisa, szefa Abwehry. Zwrócił on uwagę na Sieberta, gdy poszukiwał młodych ludzi do akcji przeciwko radzieckiemu naczelnemu dowództwu. Nie wiadomo, czy zorientował się, że ma do czynienia z radzieckim szpiegiem. Być może Oster nieopatrznie wygadał się młodemu porucznikowi, że był w Teheranie, co wystarczyło, aby Kuzniecow skojarzył to z przygotowaniami oddziału Skorzennego. Uznał to za tak ważne, że powiadomił Moskwę, a tam połączono to doniesienie z innymi informacjami i wyciągnięto wniosek, że Niemcy przygotowują zamach na jednego z uczestników konferencji w Teheranie lub na wszystkich. Nie można też wykluczyć, że Oster, który współpracował z radzieckim wywiadem pod pseudonimem Werther, przyjechał do Winnicy pod pretekstem poszukiwania kandydatów do pracy wywiadowczej, a w rzeczywistości po to, aby spotkać się z Kuzniecowem. Jest to o tyle prawdopodobne, że po rozgromieniu przez Abwehrę i Gestapo radzieckiej siatki szpiegowskiej Czerwona Orkiestra we Francji i Belgii, stałe kanały komunikacji generała Ostera z Moskwą mogły zostać zerwane lub stały się tak niepewne, że wolał z nich nie korzystać w obawie przed dekonspiracją. Czas, jaki miał na przekazanie do Moskwy informacji o przygotowaniach do zamachu, był bardzo krótki. Najlepszym wyjściem było więc dotrzeć na Ukrainę i stamtąd przekazać wiadomość o ogromnym znaczeniu. Gdy 27 listopada 1943 roku prezydent Roosevelt wylądował w swoim samolocie nazwanym Świętą Krową na lotnisku w Teheranie, człowiekiem najbardziej zatroskanym był szef jego obrony Michael Reilly. Już wcześniej docierały do niego informacje o niemieckich planach. Donosił o tym Allen Dulles, rezydent amerykańskiego wywiadu w Europie. Choć informacji na temat planów zamachu nie udało mu się zdobyć, a warunki, w jakich Reilly'emu przyszło chronić prezydenta, były wyjątkowo niekorzystne. W Iranie działało wiele ugrupowań antybrytyjskich, podatnych na niemiecką propagandę i skorych do współdziałania z Niemcami. Zamachowcy mogli więc liczyć na wydatną pomoc. Pierwszą myślą Reilly'ego było namówienie prezydenta, aby spotkanie z Churchillem i Stalinem odbył w bezpiecznym miejscu, na przykład na Malcie, będącej całkowicie pod brytyjską kontrolą, gdzie agenci niemieccy nie mogliby liczyć na współdziałanie miejscowej ludności. Jednakże wyspa, do niedawna zaciekle atakowana przez włoskie i niemieckie samoloty, była już tylko kupą gruzów i znalezienie odpowiedniego miejsca do zakwaterowania dostojnych gości i odbycia konferencji okazało się niemożliwe. Poza tym Stalin upierał się, żeby miejscem spotkania był Teheran, gdyż, jak twierdził, stamtąd mógł bez przeszkód kontaktować się ze sztabem generalnym ze względu na bliskość radzieckich granic. W istocie powód wyboru Teheranu był bardzo prozaiczny. Stalin bał się latać samolotem i nie mógł przezwyciężyć lęku przed dłuższą podróżą. Szef ochrony prezydenta mógł więc jedynie polegać na pułkowniku Normanie Schwarzkopfie, który działał w Persji od dawna, dbając o bezpieczeństwo transportów z bronią, które jechały z portów do Związku Radzieckiego. W listopadzie zajął się zapewnieniem bezpieczeństwa ekipie amerykańskiej i twierdził, że ambasada, w której miał zatrzymać się prezydent, jest doskonale przygotowana. Rzeczywiście, budynek otoczony wysokim murem, z licznymi posterunkami z bronią maszynową, dawał pełne poczucie bezpieczeństwa. Ale na tym gwarancje Schwarzkopfa kończyły się. Co będzie, gdy prezydent wyjedzie poza tę fortecę? Ambasada położona była daleko od centrum i od ambasad radzieckiej i brytyjskiej. Przejazd wąskimi uliczkami Teheranu tworzył doskonałą okazję do dokonania zamachu. Reilly rozumiał jednak, że jakiekolwiek decyzje w tej sprawie nie on będzie podejmował. Dlatego z radością przyjął wiadomość, że Winston Churchill zaprosił prezydenta, aby ten zamieszkał w brytyjskim poselstwie położonym tuż obok poselstwa radzieckiego, co oznaczało, że konferencje odbywałyby się w blisko położonych budynkach. Dzięki temu czas przejazdu prezydenta przez niebezpieczne ulice zostałby skrócony do minimum, a trasa byłaby obstawiona kawalerią Sikhów. Jednakże Roosevelt odrzucił to zaproszenie. Szef suwerennego państwa nie może być gościem gościa na obcej ziemi, brzmiała odpowiedź. Z tego samego powodu prezydent odrzucił zaproszenie Stalina, ale ten następnego dnia, 28 listopada, ponowił zaproszenie. Tym razem w rozmowie z ambasadorem Averellem Harrimanem zakomunikował, że w Teheranie aresztowano trzech zamachowców przygotowujących atak, który miał nastąpić w czasie przejazdu prezydenta przez miasto. Roosevelt był w swoim pokoju, gdy Harriman i Reilly przyszli z wiadomością o zamachu przygotowywanym przez Niemców. Szczegóły spisku ujawnione przez radziecki wywiad wskazywałyby jednoznacznie, że zagrożenie jest bardzo realne i duże. Jednak bez wątpienia na decyzję prezydenta największy wpływ miała opinia jego zaufanego doradcy Harry'ego Hopkinsa, a ten działał tak, aby stworzyć Stalinowi jak najlepsze warunki rokowań z Rooseveltem. Nikt nie mógłby zarzucić Hopkinsowi, że był radzieckim agentem, ale wiele działań tego polityka nie zostało wyjaśnionych do dziś. Na przykład na początku 1943 roku poinformował radziecką ambasadę w Waszyngtonie, że FBI założyła podsłuch w pokoju, w którym pracownik ambasady Zarubin, w rzeczywistości szpieg, miał przekazać pieniądze Stevensowi Nelsonowi, działaczowi partii komunistycznej. To prawdopodobnie Hopkins informował radziecką ambasadę o wynikach rozmów Roosevelta i Churchilla w maju 1943 roku. Co nim kierowało? Hopkins zawsze utrzymywał, że ze względów na szczególne znaczenie wojny w Związku Radzieckim państwo to musi otrzymać wszelką pomoc, a prezydent wierzył mu bez zastrzeżeń. Czy Churchill mógł mieć za złe, że wobec oczywistych sygnałów niebezpieczeństwa prezydent zdecydował się przyjąć radzieckie zaproszenie? Oczywiście nie, ale w tym samym czasie Roosevelt odrzucił brytyjską gościnę. Co prawda mógł łatwo wytłumaczyć, dlaczego tak zdecydował. Budynek brytyjskiej ambasady był niewielki i pomieszczenie tam całej amerykańskiej delegacji byłoby bardzo uciążliwe dla gości i gospodarzy. Tego dnia rano prezydent Stanów Zjednoczonych przeprowadził się do głównego budynku radzieckiej ambasady, a gospodarze przenieśli się do mniejszego, położonego na tyłach kompleksu zabudowań. Na wieść o przeprowadzce Amerykanów generał Alan Brooke, doradca Churchilla, westchnął. Ta konferencja zakończyła się, zanim się rozpoczęła. Przeprowadzka amerykańskiej delegacji do ambasady radzieckiej miała jeszcze jeden aspekt – podsłuch dający Stalinowi dodatkową wiedzę o planach i reakcjach prezydenta i jego doradców. Harry Hopkins zanotował. Służący, którzy ścielili łóżka i sprzątali pokoje, byli funkcjonariuszami bardzo skutecznej NKWD, tajnej policji, a pod ich białymi marynarkami na biodrach były wyraźnie widoczne pokaźne wybrzuszenia. To był nerwowy czas dla Michaela Reilly'ego i jego ludzi z tajnej służby Białego Domu, wytrenowanych do podejrzewania każdego i bardzo nielubiących, gdy do prezydenta zbliżał się ktokolwiek mający przy sobie więcej niż wykałaczkę. Według zeznań, jakie wiele lat po wojnie złożył Sergo syn Berii, który płynnie władał niemieckim i angielskim, ojciec dawał mu do tłumaczenia taśmy z nagranymi najważniejszymi rozmowami Amerykanów, wśród których znalazła się rozmowa Roosevelta z Churchillem. Każdego dnia Beria przygotowywał dla Stalina raport stanowiący streszczenie nagranych rozmów. Czego dowiedział się Stalin, słuchając rozmów Roosevelta i jego najbliższych współpracowników. Jak zmieniło to jego decyzję? Do dzisiaj rosyjskie archiwa nie ujawniły mówiących o tym dokumentów. Oczywiście prezydent musiał zdawać sobie sprawę, że Rosjanie słuchają każdego jego słowa. Bez wątpienia ludzie z jego ochrony musieli przestrzegać przed takim niebezpieczeństwem. Jednakże bardzo trudno było pamiętać o tym w każdej minucie każdego dnia, od rana do wieczora. Człowiek, który nie przeszedł żmudnego treningu, nie jest w stanie uświadamiać sobie, że musi uważać na każde słowo, na każdą reakcję. Zwłaszcza wtedy, gdy wraca do pokoju zmęczony, poddenerwowany lub też bardzo zadowolony. Na to właśnie liczyli posłuchujący. Mieli nadzieję, że ten stary człowiek, który źle znosił podróż i pobyt w Teheranie, popełni wiele błędów, zapomni o tajemnicy i powie coś, co dla Stalina będzie wyjątkowo ważne. W południe 28 listopada do sypialni, w której wypoczywał Roosevelt, wszedł Reilly z wiadomością, że Stalin przybędzie za kilka minut, aby złożyć uszanowanie amerykańskiemu prezydentowi. Roosevelt wjechał na wózku inwalidzkim do salonu i obrócił się w stronę drzwi, aby powitać radzieckiego dyktatora. Zobaczył niskiego mężczyznę, uśmiechniętego i wypoczętego, ubranego w mundur musztardowego koloru z wielkimi epoletami i jednym tylko orderem zawieszonym na piersi. — Miło mi pana widzieć — powiedział Roosevelt, co natychmiast przełożył Władimir Pawłow, tłumacz podążający pół kroku za Stalinem. — Próbowałem od dłuższego czasu doprowadzić do tego spotkania. Ta rozmowa, przy której obecni byli tylko tłumacze, Pawłow, a przy Roosevelcie Charles Chip Bolen, późniejszy ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie, trwała pół godziny. Nie należy sądzić, że Roosevelt i Stalin wyszli poza ogólnikową wymianę zdań na temat sytuacji w świecie. Musieli się poznać. Mieli jeszcze wiele czasu, aby w cztery oczy omówić najważniejsze sprawy powojennego świata. A zagrożenie zamachem już nie istniało. Radziecki kontrwywiad aresztował trzech niemieckich agentów. Na wieść o tym niemieccy komandosi, którzy wcześniej przybyli do Persji i ukrywali się w górach pod Teheranem, uciekli. Nie przybył oddział Skorcennego. On sam zachował najdalej idącą powściągliwość w zeznaniach na temat tej akcji. W swoich pamiętnikach wspomniał tylko. Na szczęście Junkers Ju-290 z grupą zmierzającą do Persji nie wystartował ze względu na wypadek. Ponieważ główni niemieccy agenci w Iranie zniknęli, ja odrzuciłem cały plan. Ponieważ odrzuciłem plan, zwrócili się według wszelkiego prawdopodobieństwa do Canarisa, ale nigdy później nie mówili mi nic na ten temat. O kim wspomniał Skorceny? Któż to zwrócił się do Canarisa? Bez wątpienia chodziło o Ernsta Kaltenbrunnera i Waltera Schellenberga ze Służby Bezpieczeństwa SS. Musieli poprosić o pomoc byłego szefa Abwery, gdyż jedyni agenci, którzy działali w Teheranie, byli to jego ludzie i tylko oni mogli podjąć się dokonania zamachu. Należy wątpić, aby Canaris, antyfaszysta usunięty ze stanowiska szefa wywiadu wojskowego, mógł pomóc SS-manom. To jednak nie miało już żadnego znaczenia. Wilhelm Canaris był szefem niemieckiego wywiadu wojskowego Abwery, jednym z organizatorów opozycji antyhitlerowskich. Skupił wokół siebie wiele najwyższych sił wśród niemieckich oficerów przekonanych, że polityka nazistów doprowadzi Niemcy do zguby. W czasie wojny przeciwdziałał wielu planom Hitlera. We wrześniu 1943, gdy szef wywiadu Walter Schellenberg zebrał dowody spiskowej działalności pracowników Abwery, Canaris został pozbawiony stanowiska. Po zamachu na Hitlera, gdy wyszły na jaw nowe dowody jego działalności, został aresztowany i po doraźnym procesie powieszony w obozie koncentracyjnym we Flossenburgu. A Ernst Kaltenbrunner był członkiem austriackiej nazistowskiej partii i szefem SS w Austrii. Tuż przed zajęciem Austrii przez Niemcy objął stanowisko dowódcy SS i policji w Wiedniu. Był szefem, a po śmierci Heydricha objął po nim stanowisko szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. W 1946 roku skazany przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze na karę śmierci i stracony. Teheran. Churchill proponuje inwazję na Bałkany. Roosevelt i Stalin nie zgadzają się. Kłótnia na bankiecie. Jak rozbawić Stalina? Prezydent Roosevelt daje Stalinowi wolną rękę w sprawie Polski. Overlord. Przesądzony. Stalin przy stole. Mów do mnie, Winston. Jaka Polska? Premier Winston Churchill bardzo szybko przekonał się, że jego najczarniejsze obawy były całkiem uzasadnione, choć w czasie pierwszej sesji, gdy przedstawił propozycję dokonania inwazji wojsk alianckich na Bałkany, wydawało się, że sojusznicy mogą ją przyjąć. Churchill twierdził, że akcja na Bałkanach ma jedynie odwrócić uwagę Niemców od miejsca głównej inwazji, czyli od północnej Francji. Było to rozsądne tłumaczenie, gdyż alianci musieli liczyć się z obecnością we Francji, Belgii i Holandii kilkudziesięciu niemieckich dywizji, a kontratak przeprowadzony przez jednostki pancerne mógł zdziesiątkować oddziały inwazyjne, pozbawione ciężkiej artylerii, czołgów i nieokopane na francuskim brzegu. Zaś pojawienie się wojsk angloamerykańskich w Grecji zmusiłoby Niemców do przerzucenia tam wielu dywizji i tym samym poważnego osłabienia obrony we Francji. Ich ponowne przewiezienie do Francji przy niedostatkach linii komunikacyjnych biegnących z północy na południe Europy, działalności partyzantów i przewadze alianckiego lotnictwa trwałoby tak długo, że wojska inwazyjne we Francji umocniłyby przyczółki, otrzymały czołgi i ciężki sprzęt wyładowywany w sztucznych portach i przygotowywałyby się do obrony. Szybko jednak Roosevelt i Stalin zmienili zdanie i odrzucili koncepcję Churchilla. On, czując, że przegrywa wielką stawkę, stawał się nerwowy i rozdrażniony. Stało się to najbardziej widoczne podczas uroczystej kolacji wydanej przez Rosjan. Churchill kilka godzin wcześniej, w czasie ubierania się, mruknął do swojego lekarza, Sir Charlesa Morana. — Już nic więcej nie można zrobić. A potem powtórzył parę razy, cedząc przez zęby. — Cholerni, cholerni. W podobnym nastroju byli inni członkowie brytyjskiej delegacji. Generał Allen Brooke, którego dr Moran spotkał na korytarzu, gdy spocony kierował się do pokoju, aby zmienić koszulę, powiedział — Powinienem przyjść do pana z prośbą o skierowanie do domu wariatów. Dłużej tego nie wytrzymam. A co się stało? Po 7 godzinach obrad nie posunęliśmy się nawet o cal. Brooke zamilkł i poszedł do pokoju. Jak to było w radzieckim zwyczaju, przez całe przyjęcie Stalin i minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow wznosili niekończące się toasty. Być może nadmiar wódki sprawił, że Stalin wstał od stołu z kieliszkiem w dłoni i stwierdził, że po wojnie niemiecki sztab generalny musi zostać zlikwidowany, co zapobiegnie odrodzeniu się w przyszłości militarnej potęgi Niemiec. Funkcjonowanie hitlerowskich armii zależy od 50 tysięcy oficerów i naukowców. Jeżeli oni zostaną wyłapani i rozstrzelani, niemiecka potęga militarna będzie zniszczona, mówił. Churchill zareagował bardzo ostro. Ani brytyjski parlament, ani społeczeństwo nie będą tolerować masowej egzekucji. Obróci się to przeciwko ludziom za nią odpowiedzialnym, gdy tylko się rozpocznie. Związek Radziecki nie powinien mieć żadnych złudzeń co do tego. 50 tysięcy musi zostać rozstrzelanych, powtórzył z naciskiem Stalin. Churchill poczerwieniał. Raczej zastrzeliłbym się w ogrodzie i to zaraz, niż naraziłbym honor własny i mojego kraju na taką niesławę, mówił bardzo podnieconym głosem. No, powiedzmy, nie 50, lecz 49 tysięcy, wtrącił się prezydent Roosevelt, zmierzając do rozładowania napiętej sytuacji. Wtedy podniósł się syn prezydenta, Elliot, który nie wiadomo w jaki sposób znalazł się na przyjęciu, gdyż nikt go tam nie zaprosił. Zgadzam się z propozycją pana Stalina i jestem pewien, że armia amerykańska poprze ten plan. Churchill, który nie znosił pyszałkowatego syna prezydenta i miał o nim jak najgorsze zdanie jako o żołnierzu i dowódcy, zresztą całkowicie uzasadnione, poderwał się z krzesła, odłożył serwetkę i wyszedł do przedpokoju. Tam usiadł w fotelu i zapalił cygaro. Po chwili drzwi do jadalni otworzyły się i stanął w nich Stalin z tłumaczem. — On tylko żartował — skomentował wyskok Eliota. — Wróćmy do sali. Podszedł do Churchilla i objął go ramieniem. Wiele miesięcy później, w czasie bankietu w Jałcie, Stalin powrócił do pomysłu rozstrzelania 50 000 najwyższych niemieckich oficerów, a Churchill już na to nie zareagował. Bez wątpienia scysja w Teheranie była wyrazem bardzo napiętej atmosfery, jaka utrzymywała się od początku rokowań, a także uświadomienia sobie przez Churchilla, że jego miejsce najbliższego sojusznika zajął przy boku Roosevelta Stalin. W istocie amerykańskie i brytyjskie interesy zmierzały już w różne strony. Roosevelt wiedział, że lądowanie wojsk angloamerykańskich we Francji umożliwi Armii Czerwonej wkroczenie do sąsiednich państw, a może nawet dojście do Niemiec. Rodziło to oczywiste niebezpieczeństwo, że państwa te zostaną podporządkowane Moskwie. Zapewne Roosevelt uważał, że uda się mimo obecności wojsk radzieckich uratować tam demokrację. Niewykluczone jednak, że prezydent, świadom tego niebezpieczeństwa, akceptował je jako cenę za budowę nowego świata. Ponadto najcenniejszym miejscem w Europie było zagłębie Rury i to wielkie skupisko niemieckiego przemysłu musiało dostać się w ręce zachodnich aliantów. Gwarantowała to jedynie inwazja we Francji. Churchill zaś kierował się nakazem zachowania brytyjskiego imperium, dla którego Morze Śródziemne było najważniejszym rejonem Europy. Jednakże sojusznicy nie dali się zwieść tłumaczeniom, że inwazja na Grecję ma tylko odwrócić uwagę Niemców. Pierwszy dzień rozmów, który zakończył się scysją w czasie kolacji w radzieckiej ambasadzie, był najbardziej nieudanym dniem premiera w jego politycznych bojach. Nie ostatnim. Nikt nie wie, jak często Roosevelt i Stalin spotykali się w apartamentach ambasady radzieckiej, choć prezydentowi ciągle przeszkadzała bariera nieufności, jaką dostrzegał w rozmowach ze Stalinem, aż pewnego poranka wpadł na pomysł przełamania lodów. — Winston, mam nadzieję, że nie będziesz na mnie zły za to, co mam zamiar dzisiaj zrobić — prezydent powiedział nagle do Churchilla, którego spotkał na korytarzu prowadzącym do sali konferencyjnej. Premier ciągle był w złym nastroju. Dokuczało mu przeziębienie, a co gorsza, czuł się jak odtrącony kochanek, który w dodatku obserwował wzajemność, jaką zyskiwały zaloty największego wroga. Gdy tylko znaleźli się w sali konferencyjnej, prezydent pochylił się w stronę Stalina i zaczął coś szeptać. Podniósł dłoń, jakby starając się przytłumić głos, aczkolwiek nie na tyle, żeby nie słyszeli go siedzący nieco dalej Brytyjczycy. — Winston jest dzisiaj nieznośny. Chyba wstał z łóżka lewą nogą. Zagadkowy uśmiech przemknął przez twarz Stalina i uznałem, że jestem na dobrej drodze, mówił później Roosevelt do pani Frances Perkins, sekretarza pracy.